jak minął dzień.
14 minut po godzinie 18, magazyn Jak minął dzień jest ostatni wtorek miesiąca i już od kilku miesięcy tradycją jest, że w ostatnie wtorki miesiąca po godzinie 18 rozmawiamy o rodzicielstwie zastępczym. Cieszę się, że ten temat na naszej antenie zafunkcjonował. Jeszcze jedno spotkanie majowe przed nami. Już teraz chciałabym zaprosić Państwa w ostatni poniedziałek miesiąca, tak trochę wyjątkowo. Rozmawiać będziemy z osobami, które stworzyły rodziny zastępcze. I myślę, że również w ten sposób być może osoby, które się wahają, zastanawiają, czy podjąć taką decyzję o przygotowaniu do stworzenia rodziny zastępczej, może zostaną trochę przekonane, może będą mogły tak z pierwszej ręki też posłuchać pewnych przemyśleń, refleksji, pewnych ważnych rad, bo to są rady, które mamy nadzieję, że Państwu się przydadzą. A dzisiaj w naszym studiu gość, pani Maria Jakimiuk, psycholog, psychoterapeuta, pracująca w punkcie konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przez wiele, wiele lat pracująca z dziećmi, z młodzieżą. Witam panią bardzo serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Wiem, że pani przygotowała na początek dzisiejszego spotkania pewien cytat z pewnej książki i chciałabym, żebyśmy od niego rozpoczęły. Może najpierw z jakiej książki, powiedzmy.
Tak, to jest książka zatytułowana Dziecko przybyłe z daleka, adopcja i rodzina zastępcza. I tutaj chciałabym na początek naszej rozmowy i takiego pochylania się nad zagadnieniem rodzin zastępczych czy rodzin adopcyjnych, zacytować słowa księdza Oreste Benziego, założyciela stowarzyszenia, cytuję, wspólnoto papieża Jana XXIII, czyli od Niedzieli Świętego. Cytat wybrałam taki. Ubogim trzeba odpowiadać tak, jak tego potrzebują, a nie tak, jak jest wygodnie tym, którzy czują się w obowiązku odpowiadać. Jeżeli chodzi o dzieci, które nie mogą mieszkać ze swoimi naturalnymi rodzicami, to właściwa odpowiedź polega na umożliwieniu im życia z innymi rodzicami, którzy je przyjmują z miłości. Każda odmienna odpowiedź stanowi tylko środek doraźny. Prokreacja nie oznacza automatycznie ojcostwa ani macierzyństwa, ale wymaga, żeby ten, kto jej dokonał, stał się ojcem i matką dla własnych dzieci. Bycie ojcem i matką to coś, co trzeba zdobywać dzień po dniu, minuta po minucie. Czyjeś ojcostwo i macierzyństwo może się zarówno rozwijać, jak i ubożeć. Zubożenie osiąga niekiedy taki stopień, że rodzic nie potrafi opiekować się własnymi dziećmi. Biorąc pod uwagę tę okoliczność, można, jeśli się tego naprawdę chce, zapewnić ojca i matkę każdemu dziecku, które utraciło możliwość przebywania z własną rodziną, gdyż ta chwilowo zawiodła. W takim wypadku rodzinna opieka zastępcza stanowi właściwą odpowiedź. Obowiązkiem sprawiedliwości jest doprowadzić do tego, by placówki opiekuńczo-wychowawcze stały się zbędne. Są one odpowiedzią nie na potrzeby dzieci, lecz na potrzeby dorosłych, którzy nie chcą wywiązywać się ze swoich powinności. Pogotowie rodzinne to nie tylko właściwa, ale i wyczerpująca odpowiedź na potrzeby dziecka pozbawionego rodziny. Dlaczego? Dlatego, że ofiaruje pełnię, oprócz stałych postaci rodziców, którzy zapewniają bezpieczne podstawy i nieustannie zajmują się przyjętymi dziećmi, by odrodzić je w miłości, mieszkają tam siostry, bracia, niepełnosprawni, dziadkowie, babcie. Pełnia to niezastąpione bogactwo. I jeszcze jeden cytat. Opieka zastępcza to najczystszy akt miłości. Sprawdzianem tej czystości jest postawa rodziców zastępczych wobec naturalnych rodziców przejętego dziecka. Rodzice zastępczy nigdy, przenigdy nie mogą stać się właścicielami powierzonych im dzieci.
Dwa ważne fragmenty. Myślę, że warto nad nimi się zatrzymać dłużej. Chcemy dzisiaj rozmawiać o tym momencie, kiedy dziecko trafia z rodziny biologicznej do rodziny zastępczej. O tym momencie, kiedy już nie da się zrobić nic, albo przynajmniej w ten sposób zakładamy, że trudno byłoby zrobić cokolwiek, aby dziecko mogło dalej funkcjonować, kiedy tak jak pani przed chwilą przeczytała, to ojcostwo czy macierzyństwo już do tego stopnia zubożało, że nie da się jakby kontynuować procesu wychowawczego. I do tej pory rozmawialiśmy raczej o przygotowaniach do przyjęcia dziecka, o tym, w jaki sposób te przygotowania mają dobrze przebiegać, o szkoleniach, o grupach wsparcia, o tym, że o pomoc zawsze można poprosić. Natomiast wydaje mi się, że punkt widzenia dziecka jest zupełnie inny. Rodzice zastępczy czekają na dziecko, natomiast dla dziecka jest to sytuacja, kiedy musi odejść od swoich rodziców, przynajmniej na jakiś czas, i od swojego środowiska, i nawet jeżeli to środowisko jest złe, patologiczne, trudne, no to jednak to jest to środowisko, gdzie dziecko wychowywało się, gdzie przez jakiś czas żyło. Nagle przemieszczenie go nawet do dobrej rodziny, która chce z kochającym sercem do takiego dziecka podejść, to jest taki moment zupełnie niewyobrażalny, zupełnie trudny i w jaki sposób powinniśmy spojrzeć na to, bo oczywiście ze strony rodziców zastępczych pozytywne, ale dla dziecka jest to czasami tragedia, że musi się znaleźć w innej rodzinie.
Na pewno tak, chociaż my dorośli patrzymy z perspektywy dorosłego. Mhm. Dziecko jest dzieckiem i też ma zawężoną perspektywę. My patrząc na dziecko, które miało rodziców, którzy jakoś nie wywiązali się ze swojej roli, to już widzimy przyszłe jego życie, widzimy jego braki, widzimy tego, czego nie ma. Natomiast dziecko o tym wszystkim nie wie. I w zależności od wieku, oczywiście zmiana, taka totalna zmiana i rodziców, czy członków rodziny, i środowiska, szkoły, to każda zmiana, nawet jeśli się rodzina cała przenosi do innego miasta, to te pierwsze dni, pierwsze tygodnie, miesiące są trudne. Ale też jeśli będzie odpowiednio przygotowana rodzina zastępcza, czy rodzina adopcyjna, to zapewni zaspokojenie potrzeb dziecka, a podstawowymi potrzebami dziecka jest takie przyjęcie i bezwarunkowa akceptacja tego, czego dziecko chce, jakie zachowania przejawia, co lubi, czego nie lubi, jakby otwarcie się na cały repertuar zachowań, które są zupełnie odmienne niż te przyjęte jakoś kulturowo, też w tym przekazie transgeneracyjnym danej rodziny. I musi się tego nauczyć. Tutaj jest potrzebny bardzo czas i taka cierpliwość, szczególnie dla rodziców, którzy stwarzają ten dom, to środowisko ciepła, miłości dla takiego dziecka. Te traumy też nie są aż tak wielkie. Ja znam takie dzieci, które z rodzin biologicznych były w jakichś takich czasowo, czy w domach małego dziecka, czy w domach dziecka, potem w rodzinie zastępczej. I znam taką też dziewczynkę, która z rodziny zastępczej była przeniesiona do innej rodziny zastępczej, bo ta rodzina zastępcza jakoś nie wywiązała się ze swojej roli w takim zakresie, stopniu, w jakim powinna. I nie było to taką traumą, jak nam by się to wydawało. Chociaż wiadomo, że przenoszenie swoich rzeczy, swoich książek, swoich ubrań jest takim elementem trudnym. Trudniejszym jest zawód taki, że kolejny dorosły okazał się nie taki, który daje miłość bezwarunkowo. Bo to jest takim elementem najbardziej istotnym, że dzieci poszukują takiej miłości, gdzie dostaną bez żadnych warunków, szczególnie na początku.
Ale wspomniała pani o akceptacji, o tym, że dziecko powinno być zaakceptowane z wszystkim, z czym przychodzi. Ale czy naprawdę z wszystkim? Bo to też jest kwestia pewnych zasad, pewnych, nawet rygorów panujących w rodzinie zastępczej. One są ważne, to są jakieś ramy, w których to wychowanie ma przebiegać, więc czy ta akceptacja może być rzeczywiście taka zupełna, bezwarunkowa?
Żeby dziecku chciało się chcieć zmieniać, to ono musi mieć poczucie, że robi to dla kogoś. Będzie to robić dla kogoś, kogo odbiera jako osobę przyjmującą ją z całym dorobkiem inwentarza. Często jest tak, że na początku dzieci testują tych rodziców zastępczych czy adopcyjnych. Po co? Po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście dostaną to, jakie są ich prawdziwe potrzeby. I no, wymaga, tak jeszcze raz powtórzę, takiej cnoty cierpliwości od rodziców tego, bo to mijają te okresy, kiedy dziecko na przykład pakuje swoje rzeczy i mówi, że nie chce tutaj być. I dziecko pakuje i rodzic na to pozwala. I wychodzi i 3 godziny siedzi na klatce schodowej. I rodzice siedzą, wiedzą, że w bloku są to dzieci adoptowane i on siedzi 3 godziny, ludzie wracają w tą i we w tą, widzą, co się dzieje. I teraz rodzic, ojciec, matka tylko patrzą, czy ono tam jest, czyli są blisko, ale też nie ingerują jakoś radykalnie, że ty musisz tutaj wrócić natychmiast. Jakby pozwalają na to, że dziecko doświadczy tego przyjęcia, mimo że przejawia takie zachowania niepożądane. Bo dzieci, jeśli to są już dzieci 10-letnie czy nastoletnie, już kierują swoim zachowaniem, bo dzieci małe jedynie mogą dawać do zrozumienia poprzez różnego rodzaju zachowania takie, czy złośliwości, czy łamanie takich norm no, przy stole, czy norm grzecznościowych. To są przejawy, że coś zrobi, o czym doskonale wie, że nie powinno się tak zachować, ale tak się zachowa, no właśnie po to, żeby przetestować. To są dzieci, które zostały bardzo przetestowane przez życie. Przez te osoby, które no wydawałoby się, że będą kochały, a jednak tej miłości nie wystarczyło.
Zdarza się tak, że zwłaszcza te starsze dzieci, nastolatki, tak jak pani wspomniała, traktują na początku rodziców zastępczych, rodzinę zastępczą jako wrogie środowisko, jako kogoś, no, kto ma sprawować nadzór, kto chce ograniczać.
No, u nastolatków to jest też tak, że tu nakładają się dwie sprawy. Taki typowy dla nastolatka bunt, który dobrze, jeśli przebiega, i jeszcze ta praca taka nieświadoma zupełnie nad deficytami, które dziecko doświadczyło. To są dzieci, które mają mnóstwo deficytów z wcześniejszych okresów rozwojowych. Wiek metrykalny nastolatka, który trafia do rodziny adopcyjnej czy zastępczej, jest inny niż wiek emocjonalny i społeczny. To mogą rodzice przyjąć pod swój dach i obdarzyć swoją miłością dziewczynę, która ma lat 14, 15 czy 16, ale emocjonalnie to może być 10-latka. I jeśli my będziemy traktować ją, 16 czy 15-letnią dziewczynę, też w emocjach, że ona powinna tak się zachować, ona powinna współczuć, ona powinna jakąś empatię kierować do właśnie mamy czy taty zastępczej, to wcale tak nie musi być, bo dziecko 10-letnie jest jeszcze egocentryczne, jeszcze myśli o sobie i ono dopiero mając tych rodziców zastępczych czy adopcyjnych otwartych na przyjęcie dziecka takim, jakie ono jest, bo to jest to bezwarunkowa akceptacja. Nie? Bez żadnych warunków ja ciebie akceptuję. Ty nie musisz różnych rzeczy robić. Mówię o nie o jakichś takich, że nie wiem, do szkoły nie musisz chodzić. To nie, bo tutaj są pewne obowiązki, bo jeśli pani o to pytała, to nie. Obowiązki są, ale tych obowiązków nie ma za wiele. Nie? Sprzątanie w swoim pokoju, chodzenie do szkoły, nauka, jakaś kultura bycia, powrót o określonej godzinie, ale oprócz tego no dziecko 24 godziny na dobę różne rzeczy robi. Słucha jakiejś muzyki, ogląda jakieś programy, czyta jakieś gazety. I teraz jeśli ma przyzwyczajenie, że słucha muzyki ciężkiej, mama i tata w nowym domu wiedzą, że to jest szkodliwe, lepiej żeby tego nie słuchała czy nie słuchał. Jeśli zakażą tej muzyki, to jest dla dziecka prosty komunikat, wy mnie nie akceptujecie takim, jakim jestem. Dopiero jeśli zobaczy, że rodzicom zależy na niej czy na nim, to on czy ona ze względu na to, że boli rodziców to zastępczych, że on słucha takiej muzyki, to on zacznie się dostosowywać, zmieniać. To jest to uczenie empatii. Ale pierwszy rok, to tak jak przy okazji różnych dramatycznych takich sytuacji nowych, nie? Dramatycznych, ale w tym znaczeniu dramaturgii w emocjach, czyli ślub, pogrzeb, narodziny dziecka. Pierwszy rok jest rokiem takim bardzo znaczącym, bo też to dziecko musi co zrobić? Poznać całą nową rodzinę. To dla nas jest oczywiste, że ciocia Basia lubi herbatę niesłodzoną, a wujek Krysiek, no to pije zieloną herbatę. A babcia Frania to zawsze będzie opowiadać o swojej mamie, która coś robiła.
Dla dziecka natomiast są to obcy ludzie.
A dla dziecka, dziecko przychodzi, jak rozmawiam z tymi nastolatkami, którzy wchodzą do rodziny adopcyjnej czy zastępczej, to poznanie rytuałów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, czy Walentynek, czy innych. No, jeśli dziecko nie miało takiego skryptu, że na Boże Narodzenie przynajmniej mały, ale jakiś upominek daje się każdemu z osób, każdej osobie, to ono tego nie wykonuje i potem nie robi tych, nie wiem, laurek, czy jakiś bombek, chociaż mogłoby to zrobić, to potem okazuje się, że no, czuje się też nieswojo. Nikt jej czy jemu o tym nie powiedział. Ona musi się tego nauczyć. I taki pierwszy rok to jest rok trudny, ciekawy, też burzliwy, ale też trudny, bo kolejne Boże Narodzenie jest już takim, wiadomo kto co pije, kto co je, o czym będzie mówił, jak będzie. Też trudny jest dla rodziców adopcyjnych czy zastępczych, bo wprowadzają nowego człowieka, nową osobę i będą oceniani przez innych. Nie? Jak to dziecko zachowuje się? Znam takie rodziny, które na przykład mama w tej rodzinie mówi, ja do swoich rodziców nie jeżdżę na święta, bo nasze dzieci zachowują się tak, jak się zachowują. Czasami są to dzieci z deficytami rozwojowymi i my rozumiemy, że one są nadpobudliwe, nadruchliwe, że one nie usiedzą przy stole dłużej niż 10 minut, potem muszą pobiegać. No w moim domu rodzinnym to jest nie do pomyślenia. Ja jestem w stanie jakoś się dostosować, natomiast mój tata zaraz będzie oceniał, mówił, że są niewychowani, nie chce narażać dzieci na takie stresy.
Mówimy o pierwszym roku, natomiast ja chciałabym jeszcze troszeczkę cały czas krążąc wokół tego samego zapytać, gdybyśmy tak spróbowały zdefiniować te podstawowe błędy, które niekoniecznie są popełniane, ale mogą być popełniane na początku, z pani doświadczenia, z tych spotkań i z rodzicami przecież, bo przecież nie tylko z dziećmi. Czyli coś, co mimo szkolenia, przygotowania, no bo umówmy się, to szkolenie jest bardzo ważne, ale to nie jest tak, że ono w pełni wyczerpuje temat i przygotowuje w 100%. To są sytuacje indywidualne.
Życie jest bogatsze niż każde szkolenie.
Gdyby się tak zastanowić nad takimi najbardziej niebezpiecznymi rzeczami, które mogą zdarzyć się na początku pojawienia się dziecka w rodzinie zastępczej. Ze strony rodziców.
Na pewno takie przekonanie rodziców, że my wiemy, jak powinno być wychowane nasze dziecko. Czyli mamy ten model, wzór, nie uzgadniamy też tego z dzieckiem. To jest taki chyba podstawowy błąd, że gdzieś z tyłu głowy wiedzą, jak powinno być i nie uzgadniają tego z dzieckiem. Jeśli to jest dziecko lat 12 wyżej, to jest pierwszy kardynalny błąd. To jest nieakceptowanie tego, z czym dziecko przychodzi, bo dziecko przychodzi z całym bogactwem tego, co przeżyło. Bo nawet dziecko, które dużo przeżyło, to oprócz traum ma również doświadczenia, które są związane z radością, z ciepłem, z miłością, z przyjemnością. Często jest tak, że rodzice zastępczy czy adopcyjni widzą w tym dziecku biednego człowieka, który przeszło wiele i teraz my damy, nauczymy ciebie, młody człowieku, jak żyć. Ty u nas masz wszystko i tylko teraz się rozwijaj. Ale to nie od rodziców zależy to, czy dziecko będzie się rozwijać, tylko ono musi chcieć się rozwijać. Oni stwarzają warunki. I też z takim podejściem rodzice adopcyjni czy zastępczy, jeśli podchodzą, że my mamy stworzyć warunki. Może czasami nam się nie udać i to wcale nie jest nasza wina. To nie jest nasza niekompetencja, bo w niektórych sytuacjach musi się coś nie udać, żeby z tego wyszło jakieś dobro. W rodzinach przeważnie każdych są kryzysy. Jeśli jest to rodzina z nastolatkiem, a nastolatek teraz to już 10-latek i też bardzo często daje rodzicom biologicznym nieźle popalić, to trzeba też podchodzić do tego, że będą kryzysy. Wtedy, gdy są kryzysy, to ja idę po pomoc. Gdy sobie nie radzę, no to zasięgam porad, czy właśnie specjalistów, psychologów, pedagogów, czy terapeutów, bo czasami jest potrzebna też terapia, czy czasami jest też potrzebna taka terapia, czy wsparcie dla nas, rodziców zastępczych.
Czyli
też
jest problem, nie czekamy, ale szukamy tak. jakiejś pomocy, próbujemy tak. rozwiązać ten problem.
Na pewno tak. I też otwartość taka. W takim konsultowaniu, nie, te grupy wsparcia, jakieś spotkania takie, które umożliwiają rodzicom zastępczym wymianę doświadczeń. Bo to jest bogactwo w ogóle grup wsparcia. Że ci, którzy są na początku drogi, mogą czerpać z doświadczeń tych, którzy już przeszli tą drogę i wiedzą, że niektóre potknięcia są wpisane w sposób naturalny i nawet pożądane. Że one muszą się zdarzyć, że dziecko jak ma bunt, to znaczy, że ono już jest na tyle osadzone w tym, w tej rodzinie, że może zobaczyć, czy jakby przetestować, czy mnie oddacie, czy nie, bo są takie dzieci, które się super dostosowują. Ale takie super dostosowane dzieci, które nie ujawniają złości, jakiegoś niezadowolenia, no to one są uzależnione od rodziców. One siebie nie rozwijają w tej rodzinie jako siebie, tylko one no właśnie realizują ten schemat, skrypt, jakieś wyobrażenie właśnie rodziców.
Dlaczego? I to nie jest dobrze.
Nie jest dobrze, bo potem mogą być ofiarami przemocy, bo taki człowiek, który nie ma swojego zdania, nie potrafi jakoś wypowiedzieć, zawalczyć o swoje, to w przyszłości będzie ofiarą. I tak niestety czasami bywa, ale to niekoniecznie w rodzinach też takich adopcyjnych, nie? Ogólnie, jeśli rodzice adopcyjni czy zastępczy kochają, to tak jak w tym cytacie, który na początku naszej rozmowy przedstawiłam, to nie ma żadnej różnicy. Ja znam takich właśnie rodziców adopcyjnych, zastępczych, którzy traktują dzieci, które do nich przybyły, jako dzieci, jako członków rodziny i te dzieci czują się właśnie tak.
A jeśli nie kochają? Bo to też jeśli nie jest kochają, na zawołanie, prawda? To, że ktoś tworzy rodzinę zastępczą, to nie jest równoznaczne. Tam nie ma znaku równości z tym, że ma pokochać to dziecko. Czy bać się tego, czy obawiać, czy założyć, że jeżeli tak nie jest, to znaczy, że jestem złym rodzicem zastępczym?
Właśnie nie. Znam też takie osoby, które przeszły cały proces ten przygotowawczy, szkolenia, zostali zakwalifikowani i były spotkania z dzieckiem i podjęli świadomą decyzję, że nie wejdą w rolę tworzenia rodziny dla tego dziecka. Bo zachowania tego dziecka, sposób bycia, też zapewne wynika to z traumy, jaką to dziecko przeżyło, były za trudne do udźwignięcia. I z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia psychologa, terapeuty, to jest bardzo dojrzała decyzja. Ja bym nie interpretowała tego jako taką postawę, my chcemy dziecko idealne i to nam nie pasuje, tylko jeśli widzę zadanie bardzo trudne, to ja nie podejmuję się tego zadania, bo tutaj chodzi nie o, nie wiem, worek ziemniaków, tylko tutaj chodzi o życie człowieka. I też bardzo wspierałam tą rodzinę w tym, bo gdzieś tak też poczuli się, czy zostali tak, znaczy tak odczuli, że zostali ocenieni, że czekają na dziecko takie wymarzone, jakie by chcieli dostać, a wcale tak nie było. To ja ich wzmacniałam w takim myśleniu o sobie, że to był przejaw ich dojrzałości. Jeśli ja nie mogę, nie wiem, pracować z jakąś osobą, bo tak terapeutycznie, to też mówię, że pójdź człowieku do kogoś innego. Jeśli ktoś mi każe, nie wiem, skonstruować czy zaprojektować jakąś galerię handlową, to ja też tego nie zrobię. Mimo, że całkiem ładnie rysuję podobno.
Trochę inaczej wygląda tu jeszcze sytuacja przy rodzinach adopcyjnych i rodzinach zastępczych, dlatego że rodzina zastępcza ma jeszcze cały czas w perspektywie to, że dziecko odejdzie z powrotem do rodziców biologicznych.
Tak. I tutaj kontakt z rodzicami biologicznymi jest bardzo ważny. Ta rodzina zastępcza i kontakt z rodzicami biologicznymi i też takie kształtowanie postawy otwartości, miłości w dziecku na rodziców rodziców biologicznych, którzy bardzo, bardzo często na przykład no, są alkoholikami i muszą być poddani terapii. i dziecko trafia, czy dzieci trafiają do takiej rodziny zastępczej. I teraz ta rodzina zastępcza kształtuje taką postawę życzliwości, miłości do tych rodziców, którzy muszą się troszkę naprawić w tym, żeby dziecko właściwie kochać. Czasami są to rodziny zastępcze, których rodzice, na przykład jedno nie żyje, drugie jest w więzieniu, też taką rodzinę zastępczą znałam. Tam było czworo dzieci. Bardzo dobrze te dzieci pokończyły. Nie obowiązuje tajemnica, to nie mogę mówić, ale naprawdę no, rodzice zastępczy mogą być dumni z tego, jak weszli w tą rolę, ale też kształtowali bardzo pozytywną postawę wobec rodziców, którzy byli bardzo nieodpowiedzialni. No to mogę powiedzieć, że tata był w zakładzie karnym. Na tyle rodzice zastępczy byli otwarci na takie budowanie też tożsamości dzieci, bo przychodzi czas, kiedy dzieci pytają, no skąd jesteśmy, jakie są nasze korzenie. Nawet zadać chcą pytania ojcu czy matce, dlaczego my nie mieszkamy z wami. I ci rodzice byli na tyle też no, zaryzykowali, że ten kontakt utrzymywali. Dla dzieci to było siódmy cud świata. Ojciec też robił rzeczy takie, no, rękodzieło, jak to w zakładach karnych potrafią, bo wtedy talenty się ujawniają. To te dzieci przynosiły te rzeczy i pokazywały. To były dla nich niemalże relikwie. Także to jest bardzo ważne i no, rodzin adopcyjnych czy rodzin zastępczych jest mało. Wśród nas kiedyś, nie tak dawno, chyba ze 2 lata temu, była konferencja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizowana, cykliczna zresztą, dotycząca rodziny. I tam była rodzina, która też zastępcza, ale była taka też refleksja poczyniona przez jedną z prelegentek, że dużo jest otwartości wśród wyznawców protestantów, natomiast wśród nas katolików nie za bardzo. Że my mamy taką miłość do dzieci bardzo egoistyczną. My mamy dzieci, a nie jesteśmy rodzicami. I to było takie smutne dla nas.
Poczucie własności.
Tak, tak. A no, my nie mamy dzieci dla siebie, tylko dzieci przez jakiś czas znajdują tutaj miejsce na to, żeby wzrastać. Nie? Podobnie jak no, taką wiodącą rodziną zastępczą była Święta Rodzina z Nazaretu. Też to była rodzina zastępcza dla Syna Bożego, no ale Święty Józef był takim ojcem.
Zastanawiam się, bo tak myślę sobie, że osoby, które podejmują decyzję o rodzicielstwie zastępczym, że właśnie ten kontakt z rodziną biologiczną to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, dlatego że to jest takie cały czas funkcjonowanie w pewnym napięciu. Dziecko porównuje, dziecko tęskni za rodziną biologiczną, nawet jeżeli to jest taka tęsknota nie do końca uświadomiona, to gdzieś cały czas, nawet jeżeli no, ten tatuś niekoniecznie święty i mama też, to oni w pewnym momencie mogą wydawać się idealnymi rodzicami, i, bo są daleko, bo się za nimi tęskni. I ze strony rodziców zastępczych no, jest cały czas jakby branie też na siebie tego porównania i tego napięcia. To jest codzienne
tak,
funkcjonowanie.
I takie wyzwolenie się od tego porównywania, bo rodzice zastępczy nie muszą niczego udowadniać nikomu, a na pewno nie muszą zasługiwać na to, żeby dziecko mówiło, że jesteś lepszym rodzicem dla mnie niż ten rodzic biologiczny. To nie o to chodzi, żeby pokazać, że jestem lepszy. Chodzi o to, żeby stworzyć miejsce, gdzie nie było tego miejsca w tej rodzinie biologicznej i my stwarzamy tobie miejsce. To jest takie no, bardzo przejściowe. To jest trudne dla rodziców zastępczych.
To jest walka z egoizmem własnym, no, prawda? Chciałoby tak się, żeby dziecko przytuliło się, żeby przyszło, żebym to ja był ten ważniejszy, a nie tamten.
Tak, ale szkolenia i takie wzrastanie w swojej takiej poczuciu tożsamości jako osoby, nawet nie jako matki czy ojca, ale wzrastaniu poczuciu tożsamości jako osoby i tej roli, jaką pełnię. Bo tutaj to jest służba. Też jak popatrzymy, czy porozmawiamy z rodzicami, czy z dziadkami, czy z pradziadkami, to też patrzą na to, jak wychowywali swoje dzieci, po co wychowywali swoje dzieci, zupełnie z innej perspektywy. Jakby mądrość przychodzi zawsze gdzieś z siwymi włosami. Młodzi rodzice chcą, żeby moje dziecko, nie? Idzie mama na wywiadówkę i moje dziecko było wyróżnione. Jeśli moje dziecko jest wyróżnione, to mamusia rośnie. I tutaj to nie chodzi o to, że dziecko jest wyróżnione, tylko chodzi o to, żeby mamusia rosła. I to jest błąd. Ale ja tutaj nie mówię o rodzinach zastępczych czy adopcyjnych, tylko o rodzinach biologicznych, że jest taka filozofia posiadania. W ogóle my jesteśmy konsumpcyjnym społeczeństwem. Ale jak znam też rodziców czy małżeństwa, które wchodzą na tą ścieżkę przygotowywania się do bycia rodziną zastępczą czy adopcyjną, to naprawdę to są ludzie dojrzali. Jeśli nie są dojrzali, to mają okazję poprzez te spotkania, poprzez pracę nad sobą dojrzewać do takiego patrzenia na swoją rolę, że moje dziecko nie będzie takim, taką laurką dla mnie, że ja mam spijać śmietankę, bo to osiągnął, bo ma najlepsze oceny. No, na Zachodzie jest tak, czy w Stanach, że adoptują dzieci niepełnosprawne, dzieci, które wymagają szczególnej pomocy czy opieki przez całe życie. No, u nas to jeszcze wydaje się nie do pomyślenia, chociaż myślę, że pokolenie JP2 będzie inne. Żywię taką nadzieję. I będzie więcej otwartości właśnie na ogólnie na życie i na dzieci. No bo miłości jest do wzięcia bardzo dużo. Wystarczy tylko umieć tą miłość wziąć.
O jedną rzecz jeszcze chciałabym zapytać, taką, która gdzieś przy okazji tych wszystkich rozmów na przestrzeni tych ostatnich miesięcy cały czas, jeżeli nie wprost, to między wierszami się pojawia, że czasami jest tak, że kiedy dziecko już trafia do rodziny zastępczej, to pewne rzeczy, które działy się w jego życiu dotychczasowym, zaszły już tak daleko, czy pewne sytuacje tak już wpłynęły na to dziecko, że nie da się tego odwrócić na dobre, że po prostu już jest ukształtowane do tego stopnia tymi złymi rzeczami, że tego się nie da zmienić.
Że trauma stygmatyzuje.
Tak. Mhm. Co pani o tym sądzi?
No częściowo mogę się zgodzić, częściowo jednak nie. Na pewno jest tak, że niektóre traumy leczy się bardzo długo. Że z niektórych traum wychodzi się latami. Że blizny, które są po niektórych zranieniach, one bolą bardzo długo i jakość człowieka też orientują troszkę inaczej w przyszłym życiu. Tylko ze względu na to, że no, oparzyłam się żelazkiem, to teraz będę, nie wiem, czy świeczką, to teraz będę unikać świeczek. To na takiej samej zasadzie. Natomiast nie byłabym, znaczy jestem przeciwna takiemu patrzeniu też na pracę z człowiekiem ogólnie, niekoniecznie z dzieckiem, które przeżyło traumy i jest teraz w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej, ale na każdego człowieka, patrząc na, czy towarzysząc każdemu człowiekowi, że trauma, jaką przeżył, już stygmatyzuje i człowiek taki nie ma szans na wyjście z tego, że jest jakoś ograniczony w swoim rozwoju, bo to by pokazywało, że no nie jest wolny. A wolność nasza jest związana z godnością. A godności, dzięki Bogu, nikt nie jest w stanie nam odebrać. Niektóre traumy leczą się długo i rodzina zastępcza czy rodzina adopcyjna do 18 roku życia czy do 25 roku życia być może nie zauważy nawet zmian. Natomiast jeśli to będzie klimat, atmosfera sprzyjająca rozwojowi dziecka czy tego młodego człowieka, to trzeba mieć nadzieję. I jakby to jest nadzieja taka poparta też moim doświadczeniem pracy już z dorosłymi osobami, które mają w swojej historii życia właśnie rodzinę zastępczą i traumę w rodzinie biologicznej, że jest okazja już w małżeństwie, gdy kobieta czy mężczyzna jest ojcem czy matką, na przepracowanie tych traumatycznych wydarzeń, czy oswobodzenie się z tego pancerza, które krępowało. Do tej pory krępowało. Ale dzięki temu, że była ta rodzina, że człowiek jakoś wyszedł na prostą, to mógł też te rany potem wyleczyć. To tak jak w medycynie. Jak poczekamy 20 lat, to może ci, którzy jeżdżą na wózkach, będą chodzić. Nie? Było tak, że ktoś ślepł, bo miał chorobę oczu, czy był głuchy od urodzenia. Teraz mamy tak posuniętą medycynę, że po prostu słyszą ludzie. I podobnie jest tutaj z tymi ranami psychicznymi. Trzeba mieć nadzieję. I też taką nadzieję trzeba dawać przede wszystkim rodzinom czy małżeństwom, które decydują się na to, żeby stworzyć taki klimat miłości, ciepła, rodzinnego, takiego miejsca, gdzie może wzrastać człowiek. Bo w naszym życiu tak naprawdę to liczy się to dobro, które zostawimy. Żeby nie wiem, co mieć i jakie tytuły osiągnąć, to nie jest istotne. Ważne jest to, że człowiek robi dobrze, że jest dobrym człowiekiem, że jest w stanie przekazywać miłość.
I to nie jest egzamin i kalkulacja,
nie jest.
Wyjdzie albo nie wyjdzie,
nie jest.
Tylko zupełnie coś innego.
Też ważne, żeby rodziny takie, które małżeństwa, które decydują się na to, żeby stworzyć taki dom dla dziecka czy dla dzieci, żeby też dbały o miłość wzajemną, bo to jest okazja do dzielenia się swoją miłością, ale często jest to związane dziecko, które przychodzi i jest tym, które musi naprawić swoją wypaczoną miłość, to testuje miłość między rodzicami i często też dochodzi do konfliktów między rodzicami. Gdyby nie było dziecka, to tych konfliktów by nie było. Także to jest okazja też na wzrastanie w miłości i w takiej bliskości, w zrozumieniu, w akceptacji też pełnej współmałżonków.
A z drugiej strony też świadomość, że to, na ile dziecko będzie mogło zobaczyć naszą miłość, to też ono
uczy się przez
nauczy.
Modelowanie, prawda? Słowa mogą mówić, możemy mówić dużo, ale to, czego dziecko się uczy, to uczy się tego, co widzi i powtarza pewne schematy takie, które widzi. Też dzieci, które są adoptowane jako noworodki, czy w tym okresie wczesnodziecięcym, przedszkolnym, one są bardziej plastyczne i można powiedzieć, że więcej radości takiej po ludzku dają rodzicom i takiego poczucia, że tak, że jesteś z naszego domu. Natomiast z kolei te dzieci, które są trafiają do rodzin jako nastolatki, one też mają pewne piękno, bo one są świadome tego, co się dzieje. I one wiedzą, co ci ludzie, którzy nie musieli wcale tego robić, bo nikt ich do tego nie zmuszał. Oni w sposób wolny wzięli pod swój dach i dzielą się miłością. To takie dziecko z kolei ono jest w stanie naprawdę wiele zrozumieć i wiele powiedzieć wprost. I no zarówno jedne dzieci, jak i drugie są takim bogactwem największym dla rodziny. Też rodziny, jak rozmawiam z rodzinami, które przygotowują się do stworzenia domu dla dzieci, to dużo jest takiej tęsknoty, takiego oczekiwania, takiego bycia gotowym i otwartym, takiej nadziei na to i ciekawości w takim dobrym znaczeniu, jak to będzie. Też myślą nie tylko o takim przygotowaniu fizycznym domu czy siebie, ale też o takim mentalnym przygotowaniu. No nie ma nic piękniejszego. Dobrze by było, żeby było jak najwięcej takich małżeństw, takich osób, które będą chciały przyjąć dzieci. Bo też my tutaj mamy w Siedlcach wioskę dziecięcą. Wiadomo, wioska jest tylko ciocia. W rodzinie zastępczej, adopcyjnej jest mama i tata, albo ciocia i wujek. Dzieci uczą się pewnego też funkcjonowania w rodzinie, wpisywania w roli. To nie jest gender, nie? Że możesz być tym czy tym, bo możesz i przybić gwóźdź w ścianę, wbić i posprzątać. No, tylko że nie ma takich osób, takich małżeństw. To wydawałoby
jest
się,
jest ogromne oczekiwanie, żeby...
No, trzeba apelować, modlić się pewnie o to, żeby było więcej otwartości i takiego towarzyszenia dzieciom w życiu, bo to wiadomo, że biorą to dziecko, stają się rodziną i potem to dziecko odejdzie. Ale jeśli będzie mu dobrze, to zawsze wraca.
Z rodzicami, którzy zdecydowali się stworzyć rodzinę zastępczą, rozmawiać będziemy w przyszłym miesiącu. Przypominam Państwu raz jeszcze, ostatni poniedziałek miesiąca. Piękna data, 26 dzień maja, czyli Dzień Matki. Zapraszamy bardzo serdecznie. A dzisiaj dziękuję za obecność w studiu.
Dziękuję
pani Maria
również.
Jakimiuk, psycholog, psychoterapeuta, pracujący w punkcie konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.